teraz na wakacjach.
Z radością witam w studiu naszych gości. Autorka publikacji Zarzecze siedlisko idealne, Adrianna Pobuta z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsetti. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Młody Mołody, Łukasz Zagrobelny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo pięknie, że się tutaj spotykamy, bo piękna jest okoliczność, z okazji której tu jesteśmy, w 16. edycji konkursu Wydarzenie Historyczne Roku 2022. Ten konkurs organizuje Muzeum Historii Polski. Muzeum postanowiło przyznać po raz kolejny własną nagrodę specjalną i w tym roku tę nagrodę specjalną otrzymała publikacja Zarzecze siedlisko idealne. Jak bardzo Państwo się z tej nagrody cieszą? Pani Adrianna Pobuta.
No, samo przyznanie nagrody było rzeczywiście ogromnym zaskoczeniem, ale później przychodzi taka refleksja i człowiek bardzo się cieszy z tego, że właśnie ta ciężka praca została doceniona. I to jeszcze wśród tak znakomitych innych instytucji, które tą nagrodę odebrały.
Właśnie, bo towarzystwo, w jakim Państwo się znaleźli, jest imponujące. Pan Łukasz Zagrobelny.
Tak, jest imponujące. No, trudno tylko to ukryć, bo w końcu otrzymywać nagrodę z Zamkiem Królewskim na Wawelu, czy z Instytutem Pamięci Narodowej, często się nie zdarza, właściwie no nie zdarza się, dla małego stowarzyszenia w sumie z końca świata, a tu tak się zdarzyło. Także na pewno to ważne, na pewno cieszy, no i też daje pewną nadzieję, że można robić coś dużego w małym miejscu.
I o małym miejscu tak naprawdę, bo przecież Zarzecze koło Jarosławia, jak mówią niektórzy w powiecie przeworskim, to bardzo intymna wioska, intymny pałac, intymne założenie. Pani Adrianno, powiedziała Pani, że ciężko, trudno pisało się tę książkę. To na czym największa trudność polegała?
To znaczy trudno, to może za dużo powiedziane, bo Zarzecze tak, rzeczywiście to jest mała miejscowość, natomiast miało szczęście do wspaniałej właścicielki, założycielki i mimo, że założenie pałacowo-parkowe nie jest może największe, jakie znamy, no to jednak jest w nim skondensowana tak naprawdę cała esencja takiej kultury ziemiańskiej, więc w bardzo prosty sposób udało się zaplanować trasę takiego spaceru właśnie umieszczonego w przewodniku i poszczególne miejsca właśnie w tym założeniu pałacowo-parkowym w Zarzeczu stały się ilustracją właśnie dla różnych treści przekazanych w przewodniku i przez pryzmat Zarzecza udało się pokazać kulturę ziemiańską, ale temat jest na tyle rozbudowany, bogaty, że właśnie wymagało to bardzo dużo pracy, bardzo dużo szukania też w tekstach źródłowych, żeby pokazać jakieś odniesienia inne niż tylko właśnie Zarzecze, więc może nie trudno, ale długo i pracowicie wyglądało pisanie i tworzenie tej publikacji.
Myślę, że kapituła konkursu, ale także czytelnicy doceniają to innowacyjne podejście do tego tematu, bo to mógł być kolejny przewodnik po Zarzeczu. On nie jest kolejnym zwykłym, przepraszam za słowo zwykły i wszystkie inne przewodniki, przepraszam, przewodnikiem.
Żeby zrozumieć Zarzecze i w ogóle tą publikację i ideę, która jakby przyświecała, ja trzeba popatrzeć dużo, dużo wcześniej. Skąd ona się wzięła i dlaczego ona powstała. I w ogóle trzeba też popatrzeć na samo Zarzecze trochę z innego punktu widzenia. Zarzecze to obecnie pałac, dawny pałac Dzieduszyckich. Znaczy pałac obecny, ale wcześniej byli nim właścicielem Dzieduszyccy. Teraz jest on własnością gminy Zarzecze, ale mieści się też tam Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu jest specyficzną jednostką, która jest dosyć małą jednostką, z ciekawymi wnętrzami, ale też z dużym parkiem, które ma pewne ograniczenia wiążące się między innymi z tym, że nie zawsze można go zwiedzić. No to jak taka specyfika instytucji. I żeby jakoś ten problem rozwiązać, problem, który jest właściwie problemem muzeum, chcieliśmy stworzyć pewne narzędzie, które pozwoli zwiedzającym, turystom zapoznać się właśnie z Zarzeczem, ale nie tylko z Zarzeczem, z pewną ideą związaną z Zarzeczem, ale i z otoczeniem, właśnie w sposób w miarę samoobsługowy, taki, który nie będzie z jednej strony angażował muzeum i pracowników muzeum, a z drugiej strony da dosyć kompleksową informację o tym wszystkim, z czym się Zarzecze wiąże. I właśnie z tego problemu, z tej potrzeby powstał właśnie przewodnik po Zarzeczu i po innych założeniach. On jest tak stworzony, żeby człowiek, który jest czy w Łańcucie, czy w Przeworsku, czy w Sieniawie, czy w innym miejscu, mógł przy okazji zobaczyć też inne obiekty, korzystając chociażby ze szlaku właśnie tej kultury ziemiańskiej, który tam jest umieszczony, ale też czekając w Parku Zarzeckim, mógł sobie poznać całe założenie zarzeckie, całe wizję Magdaleny co do tego, jak to założenie miało funkcjonować, czy też poszczególne obiekty, sale w samym pałacu. Tak to zostało zaprojektowane, założone i mam nadzieję, że tak to wyszło. Także
jest to fenomen, moim zdaniem. Ta publikacja jest swoistym fenomenem.
Staraliśmy się też, żeby już na etapie jakby powstania przewodnika, bo tekst to jedno, ale ten przewodnik jest oprócz tekstu ma jeszcze trochę więcej innych rzeczy, chociażby ilustracji, cały układ tego, żeby jak to już powstawało, żeby to było na tyle ciekawe i w miarę intuicyjne, żeby każdy mógł z tego w łatwy sposób korzystać, zarówno dzieci, jak i rodziny, bo to nie jest taki przewodnik typowo dla dzieci, jak zakładaliśmy, ale on jest dla tych dzieci małych i jak tytuł mówi, i trochę większych. Także można z niego zrobić przewodnik rodzinny, ale też jest pewnym narzędziem edukacyjnym, a właściwie takim dobrym przewodnikiem, ale i podręcznikiem do edukacji regionalnej, gdzie każdy nauczyciel może wziąć go do ręki i może uczyć, pokazywać dziedzictwo kulturowe regionu w dosyć przystępny i łatwy sposób. Ale też nie na takim poziomie bardzo lakonicznym, tylko rozbudowanym.
Zdecydowanie, bo mnóstwo ciekawych informacji w publikacji Zarzecze Siedlisko Idealne się znajduje. Za moment wracamy do rozmowy.
Tu i teraz na wakacjach.
Tu i teraz na wakacjach rozmawiamy o publikacji Zarzecze Siedlisko Idealne. Publikacja została nagrodzona w konkursie Wydarzenie Historyczne roku 2022. Przypomnę, ten konkurs organizuje Muzeum Historii Polski. Powiedzmy teraz o tej szacie graficznej, o zdjęciach, o rysunkach, ale także o zadaniach, jakie w publikacji się znajdują. Autorka pani Adrianna Pobuta.
Publikacja jest właśnie w taki sposób zbudowana, że są tam teksty takie bardzo podstawowe. Są też teksty dla osób, które są ciekawe dowiedzieć się czegoś więcej. Ale sam tekst niewiele zadziałałby na wyobraźnię, więc świetne ilustracje ręcznie wykonane tą właśnie książkę uzupełniają. Oprócz tego przy każdym właściwie rozdziale umieszczone są zadania do samodzielnego wykonania. Bardzo różne i rozwijające tak naprawdę kreatywność, zmuszające też do tego, żeby pewnych rzeczy dowiedzieć się samemu, zajrzeć w różne zakamarki, gdzie zazwyczaj zwiedzając, załóżmy z przewodnikiem, nie zaglądamy, nie zwracamy na to uwagi. Natomiast moja praca z dziećmi pokazała mi, że dzieci zwracają uwagę na szczegóły, które nam nie przyszłyby nawet do głowy, więc
czyli na przykład takie testy na spostrzegawczość?
Na przykład.
Dzieci lepiej sobie z nim radzą niż dorośli?
Dokładnie tak. Na przykład zrobienie zielnika, na przykład poprowadzenie przynajmniej fragmentu inwentarza muzealnego. To jest dla nich bardzo ciekawe i naprawdę potrafią zwrócić uwagę na rzeczy, które nie przyszłyby nam do głowy. I co więcej, chciałam powiedzieć, że bardzo ważnym elementem przewodnika okazały się, uwaga, puste strony, to znaczy miejsca na notatki, bo dzieci piszą tam własne przemyślenia, piszą tam coś w rodzaju pamiętnika. Dla nich się staje ten przewodnik taką pamiątką później z odbytego spaceru czy z podróży.
Bo to też jest pamiątka już na całe życie przecież.
Tak, i po przeczytaniu kilku takich notatek, zupełnie tak na spontanicznie zrobionych, okazuje się, że to jest prawda, że każdy z nas interpretuje to dziedzictwo regionalne inaczej, a już dzieci w szczególności. Czyli każdy zwraca uwagę na coś innego, każdemu co innego się podoba. Od takich naprawdę błahych spraw, jak na przykład, który przedmiot jest twojego ulubionego koloru, po bardzo poważne i dlatego te miejsca też okazały się potrzebne, żeby właśnie każdy mógł się stać niejako współautorem tej publikacji i ją właśnie współtworzyć.
Myślę, że to jest ważne dla odbiorców, bo czują się też ważni, że mogą swoje refleksje umieścić. To jest takie danie im przestrzeni.
Tak, myślę, że o to chodzi. Czują się przez to ważni, czują, że mogą po prostu dołożyć kawałek od siebie, pokazać, co im się najbardziej podobało.
Stają się fragmentem publikacji tej ich wypowiedzi. Niesamowite. Łukasz Zagrobelny, Stowarzyszenie Młody Mołodycz, które wydało tę niesamowitą publikację. Wiem, że dla pana szczególnie istotna jest ta część, która zachęca do podążania śladami kultury ziemiańskiej.
Tak.
Uśmiech wielki, szeroki, ogromny.
No tak, w radiu trzeba mówić, nie tak. Uśmiechać się.
Ale uśmiech słychać.
Dobrze, dokładnie. Tak jak Ada wspomniała, rzeczywiście to przewodnik został trochę inaczej zaprojektowany. To duża praca i Marty Filipek, która te ilustracje wykonała i w ogóle dobrała i w ogóle całego zespołu, który to tworzył, żeby nie tylko był tekst, ale że można było to oglądać, ale też można było przy okazji zobaczyć coś, czego normalnie nie widać. I tak właśnie powstał Szlak Kultury Ziemiańskiej, który kieruje nas do miejsc, które nas otaczają, a które nie zawsze łączymy z innymi miejscami określonymi liniami w sposób wyraźny. I znalazł się tu między innymi łańcuch, który każdy wie, zna i wie, i co w łańcucie jest, ale też są Bałkinie i na przykład jest Wysoc, ale jest i moja Sieniawa niedaleka i historia z II wojny światowej związana z Sieniawą, ale jest i Henryk Lubomirski z Przeworska, ale jak i Przeworsk, to i Aigner, więc to wszystko się wiąże, uzupełnia i pokazuje pewien cały obraz tego, co nas otacza i z czego możemy korzystać. Szczególnie, że to są rzeczy, które w sumie mamy niedaleko i codziennie mijamy, tylko nie zawsze potrafimy
zatrzymać się.
Ale zainteresować, dostrzec, zrozumieć.
I też docenić, myślę, bo szukamy dalekich miejsc, a praktycznie
tak
pod nosem
jest. Zazwyczaj nie widzimy
cuda.
Tego, co jest najbliżej. Dopiero gdy zestawimy to z dużymi obiektami, z dużymi miejscami albo ze znanymi miejscami i zobaczymy, że to jest właściwie to samo, tylko może trochę w mniejszej skali, no to wtedy dopiero tą wartość tego uchwycimy, zobaczymy. No i tak takie założenie było właśnie przewodnika, zarzecza, ale też na przykład mamy tutaj dużo informacji o Czartoryskich i o Izabeli Czartoryskiej, ale pojawia się motyw związany z Francją i z ogrodami angielskimi, francuskimi. No bardzo dużo informacji. Naprawdę trzeba było po prostu przejrzeć cały przewodnik i przespacerować się z nim. Bo inaczej będziemy opowiadać o tym, co jest ładne, ale nie zobaczymy tego w rzeczywistości, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie to nas zainspirowało i żebyśmy się mogli wybrać i popatrzeć.
A wakacje są idealnym momentem na takie wędrówki. Jednodniowe na przykład wypady w miejsca bardzo bliskie. To za chwilę jeszcze będziemy Państwu tutaj nieco informacji i inspiracji podrzucać. Za moment wracamy. Wracamy do publikacji Zarzecze, siedlisko idealne, w której to publikacji jest mnóstwo interesujących historii, opowieści i ciekawostek. Adrianna Pobuta, autorka z nami oraz wydawca Stowarzyszenia Młody Mołodycz, pan Łukasz Zagrobelny. No to zachęćmy naszych słuchaczy do tego, żeby sięgnąć po te publikacje. O jakiejś ciekawostce bardzo proszę opowiedzieć. Wiem, karkołomne zadanie, bo na każdej stronie jest coś ciekawego.
Tak, i tutaj te wątki jakby jedne wychodzą z drugich, więc wiadomo, że główną bohaterką przewodnika jest Magdalena z Dzieduszyckich-Morska, ale pojawia się też wiele innych postaci, jej sąsiadów, jej przyjaciół, znajomych, którzy do Zarzecza przyjeżdżali, a też byli właścicielami wielkich majątków ziemskich. I tutaj no, taka sztandarowa postać Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, kobiety, która założyła przecież pierwsze polskie muzeum, zbierając pamiątki narodowe i pamiątki z zagranicy. Zgromadziła je wszystkie w Puławach, ale też przecież związana jest z Sieniawą. i także i ona tutaj się pojawia. Przy tym temacie pojawia się temat kolekcjonerstwa, tego jak bardzo było to ważne, że właśnie szlachta, przedstawiciele kultury ziemiańskiej zajęli się kolekcjonowaniem pamiątek, jak bardzo to było ważne dla utrzymania kultury polskiej, bo nie zapominajmy, że właśnie kultura ziemiańska to jest takim fenomenem, jest tak bardzo złożona i tak bardzo rozwinięta, że w pewnym momencie została utożsamiona właśnie z kulturą polską. To jest tradycja nas wszystkich i dziedzictwo kulturowe nas wszystkich. Więc są tutaj pokazane właśnie elementy tej pierwotnej kolekcji Izabeli Czartoryskiej, opisane, piękne zdjęcia. Można je też w tym przewodniku zobaczyć. Na przykład krzesło Szekspira, które teraz można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Muzeum Czartoryskich i wiele innych elementów, które właśnie Izabela z czasami wielkim trudem właśnie gromadziła, kupowała, dostawała w prezencie na początku wieku XIX.
Piękne, piękne. Wertuje publikację także pan Łukasz Zagrobelny. O czym pan by chciał opowiedzieć?
No, krzesło Szekspira zawsze, bo to zacny obiekt, ale też jest Jan III Sobieski. Jak Jan III Sobieski to z kolei Wilanów i jedna z większych muzeów rezydencjonalnych w Polsce. Dużo jest tych obiektów, na pewno to była ciekawa praca, ciekawa historia, bo odsyła nas to i do Puław, i właśnie do Muzeum Narodowego, do Muzeum Czartoryskich, no bo i mamy klucz tutaj wskazany, klucz do świątyni Sybilni, ale mamy też takie mniejsze rzeczy, które nie zawsze są dostrzegane, chociażby wieńce czartoryskich z Sieniawy, które są obecnie są w Muzeum Czartoryskim w Puławach, ale właściwie to są na stałe w Muzeum w Jarosławiu, przechowywane w Muzeum Jarosławiu Komisarzetnich, więc tych rzeczy jest...
Były za rzeczy prezentowane wcześniej też w
Jarosławiu? Były kilka lat temu na wystawie w Jarosławiu, później właśnie były na wystawie w Zarzeczu, a teraz już od chyba 3 lat są na wystawie takie półstałej w Puławach, w Muzeum Czartoryskim w Puławach. I w sumie ważne miejscu dla historii rodzinnej i dobrze, że tam są, bo można, każdy chętny mógłby, może je zobaczyć. No, przewodnik na pewno spotkał się z dużym zainteresowaniem i na pewno był ciepło przyjęty przez środowiska muzealne, bo to ważne. Zresztą sama nagroda jest istotna, bo są dwie nagrody jakby w środowiskach muzealnych istotne, oprócz Sybilli, to wydarzenie historyczne roku i dostrzeżenie jakby publikacji w tym gremium jest istotne i ważne, to dla nas jest szczególnie ważne, a co jeszcze? Możemy
no to
tym...
jak było podczas gali jeszcze, proszę opowiedzieć.
Miło było, na pewno było miło, bo i miejsce zacne, pałac na wyspie, pałac na wodzie, w Łazienkach Królewskich i ludzie, też inne instytucje, więc spotkanie się w miejscu wśród instytucji, które zajmują się dziedzictwem kulturowym Polski, dużych instytucji, tych mniejszych, bo to nie tylko przecież Wawel, nie tylko Łazienki Królewskie czy Muzeum Narodowe w Warszawie, ale też wiele mniejszych, większych instytucji, chociażby Muzeum Okręgowe w Suwałkach i też ich dostrzeżony projekt związany z nową wystawą stałą w Muzeum Marii Konopnickiej, które mi się osobiście bardzo, bardzo podoba, ale też Instytut Polonika i co ciekawe Minecraft i takie trochę inne podejście do historii. To też na pewno wiele nowych propozycji, nowych pomysłów, no i też takie budujące spojrzenie na własną pracę, na to, co się robiło przez ostatni czas i na to, co można robić w przyszłości, bo takich zarzeczy jest więcej, zarzeczy to tylko i wyłącznie w tym momencie jest pewne narzędzie, które możemy rozbudowywać, bo przecież oprócz zarzecza wcześniej był Jarosław i Jarosław...
O, to też wspaniała publikacja, też z zainteresowaniem ogromnym się spotkała. Dwie publikacje.
Jedna,
autorka Adrianna Pobuta.
Jedna była o Złotym Wieku, druga o czym? A druga była o przełomie XIX i XX.
Czyli drugim Złotym Wieku.
Drugim Złotym Wieku. Jeszcze czeka trzeci Złoty Wiek.
Pani Adriano, pani coś o tym wie? Już pani pracuje, pisze?
Jeszcze nie, natomiast no, wszystko przed nami.
O.
Trzymamy kciuki, bo to są fantastyczne publikacje, tak?
Trzeba po prostu edukować. Te wszystkie projekty, a szczególnie właśnie Za Rzeczę, pokazuje, że ta edukacja właśnie o tej historii regionalnej, o tym dziedzictwie kulturowym i takim budowaniu tożsamości kulturowej jest niezwykle ważna. Ja ostatnio przeczytałam takie bardzo mądre zdanie, które wydaje mi się jest idealnym podsumowaniem projektu Za Rzeczę, siedlisko idealne. Jeżeli nie wiesz, skąd przychodzisz, nie wiesz także, dokąd zmierzasz. Więc po prostu, jeśli nie znamy swojej historii, takiej, która działa się tutaj, w tym miejscu, w którym się urodziliśmy, w którym mieszkamy, żyjemy, no to nie jesteśmy w stanie określić siebie i swojej właśnie tożsamości. I no nie ma co ukrywać. Jarosław to nie jest duże miasto. Zarzecze to nie jest duża miejscowość i te wszystkie miejscowości tutaj opisane to też nie są duże miejscowości. Wiadomo, że młodzi ludzie po ukończeniu szkół wyjadą stąd na studia, do pracy, za granicę i chodzi właśnie o to, żeby czuli jakąś więź z tym miejscem, żeby zasiać w nich to ziarenko, to od nas, dorosłych, zależy, czym ta skorupka przysłowiowa nasiąknie za młodu. I właśnie, żeby oni po prostu tam gdzieś w świecie zapytani, skąd są, nie wstydzili się odpowiedzieć, bo moim zdaniem nie mają czego się wstydzić.
I to jest puenta naszego spotkania. Przepiękna, najpiękniejsza z możliwych. Bardzo Państwu dziękuję. Raz jeszcze gratuluję tej wspaniałej nagrody. Autorka publikacji Za Rzeczę, siedlisko idealne, Adrianna Pobuta z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz pan Łukasz Zagrobelny ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Młody Mołodycz. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy.